Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś na początek wybieramy się do Gdyni. Tam w weekend stacjonowały okręty tarczy przeciwminowej NATO. Tak nazywają się okręty stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO Grupa Pierwsza. Obecnie w skład tego zespołu wchodzą okręt flagowy, duński HDMS Thetis oraz niszczyciele min, belgijski Bell Belis, brytyjski HMS Ramsey, holenderski HNLMS Zierksee, niemiecki FGS Dillingen, norweski HNOMS Hinoi oraz dwa duńskie drony przeznaczone do zwalczania min. Gospodarzem wizyty był 13. Dywizjon Trałowców, który, choć znajduje się w Gdyni, to podlega 8. Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Dlatego teraz rozmowa z rzecznikiem właśnie 8 flotylii, komandorem podporucznikiem Grzegorzem Lewandowskim.
Tak, dlatego tutaj Świnoujście gościcie w Trójmieście, ponieważ gospodarzem całej wizyty jest 13 Dywizjon Trałowców, podległy pod 8 Flotylę Obrony Wybrzeża, który stacjonuje w Gdyni. Jest on gospodarzem tej wizyty.
Jakie zadania ma ten zespół?
Zapewnienie bezpieczeństwa szlaków komunikacyjnych, morskich szlaków komunikacyjnych na morzu. Czynią to poprzez niszczyciele min, które wchodzą w skład tej grupy. Niszczyciele przewidziane są do poszukiwania, klasyfikacji oraz neutralizacji zagrożeń znajdujących się w toni wodnej, pochodzących jeszcze z II wojny światowej, przede wszystkim min morskich.
W jakim rejonie pracuje ten zespół?
Ten zespół, akurat Grupa Pierwsza, pracuje w północnych rejonach Europy. Przede wszystkim rejon działania to Morze Północne oraz Morze Bałtyckie.
Jak wiele jeszcze takich niebezpiecznych materiałów znajduje się w tych morzach?
Wszystkie ćwiczenia, które dotychczas są przeprowadzane na akwenach morskich, dowodzą tego i pokazują, że takich pozostałości jest jeszcze bardzo dużo. Także działalność takiego zespołu jest jak najbardziej uzasadniona.
Jeśli mówimy o niebezpiecznych materiałach, to co głównie mamy na myśli?
Przede wszystkim pozostałości po II wojnie światowej, miny morskie denne i miny morskie kotwiczne.
Jeśli mówimy o takich najgroźniejszych minach, to tutaj przykładem mogą być miny, poniemieckie miny typu GC.
Tak, przede wszystkim takie miny typu GC. Tutaj nawet kilka miesięcy temu na terenie Trójmiasta była organizowana neutralizacja takich min właśnie przez 13 Dywizjon Trałowców.
I czy to są cały czas materiały, które rzeczywiście trzeba uważać za niebezpieczne, czy jednak ten upływ lat sprawił, że szanse na wybuch, na przykład w kontakcie z jednostką, w kontakcie z nurkiem, bo przecież też są nurkowie, którzy korzystają z Zatoki Gdańskiej, że one rzeczywiście mogą wybuchnąć.
Dla pływających statków nie powinny one stanowić zagrożenia, ponieważ ich zapalniki nie są już raczej aktywne, ale zawsze przy tego typu przedsięwzięciach trzeba powziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i zawsze trzeba uważać, ponieważ materiał niebezpieczny to jest materiał niebezpieczny bez względu na to, ile ma lat.
Jak wyglądają prace tego zespołu? Czy to jest tak, że gdy gdzieś przez przypadek w pewnym sensie natrafi się na materiał niebezpieczny, to oni się tam udają? Czy to jest tak, że oni sami także przeczesują, mówiąc w cudzysłowie, dno morskie?
Taki zespół ma ustalony schemat swojej operacji i są kierowani w różne rejony. Mogą zostać również skierowani doraźnie w rejon, w którym faktycznie wystąpiły jakieś zagrożenia.
My mamy doświadczenia w dowodzeniu tym zespołem.
Tak, oczywiście. Tutaj już trzykrotnie okręt ORP kontradmirał Ksawery Czernicki z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w 2010, 11, 13 roku dowodził dokładnie tą grupą, która dzisiaj wpłynęła do Gdyni. Natomiast przez pierwsze pół roku 2017 dowodził zespołem tożsamym z tym, że operującym w rejonie Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego.
A jak my wypadamy pod względem sprzętowym na tle innych państw, które są członkami tego zespołu? Tam nie ma teraz naszego kormorana w tym zespole, nie ma naszego polskiego okrętu. Natomiast czy kormoran jest czymś, czym możemy się chwalić przed innymi państwami?
Oczywiście, zawsze wypadamy bardzo dobrze, zawsze jesteśmy oceniani bardzo dobrze. Nasz poziom profesjonalizmu dowodzi tego, że polska marynarka wojenna jest dobrze wyszkolona i przygotowana do realizacji tego typu zadań, a tutaj ORP Kormoran jak najbardziej jest czymś, czym powinniśmy i możemy się chwalić. Jest to najnowszy okręt marynarki wojennej i ten okręt, wierzę w to, że jeszcze wielokrotnie dowiedzie, że jest bardzo sprawny i bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań zgodnie z jego przeznaczeniem.
A czy są jakieś przesłanki świadczące o tym, że w którejś z kolejnych misji tego zespołu Kormoran mógłby uczestniczyć?
Z pewnością będzie uczestniczył, ale jeszcze to nie jest dokładnie zaplanowane.
Kormorana przerobiliśmy, a co z Czernickim? Czy zapowiada się, aby on miał wrócić do dowodzenia tym zespołem w najbliższym czasie?
Aktualnie ORP kontradmirał Ksawery Czernicki przechodzi bardzo obszerną naprawę w stoczni wojennej, także po tej naprawie możemy się spodziewać tego, że znów na swojej burcie podniesie flagę natowską.
To był komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, który opowiadał o okrętach tarczy przeciwminowej, które w weekend stacjonowały w Gdyni. A teraz rozmowa, która może część z Państwa zaskoczyć. Naszym gościem jest człowiek, o którym niespełna 2 lata temu usłyszała cała Polska. Były sołtys Rytla, Łukasz Osowski. Co robi w audycji poświęconej marynarce wojennej i wojsku? Łukasz Osowski jest wojskowym emerytem, a przez lata grał w wojskowej orkiestrze.
Znaczy ja pracowałem w orkiestrze reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego jako trębacz, byłem trębaczem.
Zawsze się zastanawiałem, czy praca w orkiestrach reprezentacyjnych, tutaj u nas na Pomorzu to głównie orkiestra reprezentacyjna marynarki wojennej, ale no też inne orkiestry reprezentacyjne. Czy praca w nich to oznacza bycie bardziej muzykiem, czy bycie bardziej żołnierzem?
Jedno i drugie, ale myślę głównie jednak muzyk, a do tego musztra wojskowa, bo przecież orkiestra to nie tylko koncerty siedzące, ale również uroczystości państwowe, to również muszty paradne, pokazywanie się w pięknych strojach galowych i podczas godzin naprawdę ćwiczeń ciężkich, żeby to wszystko wyglądało i brzmiało odpowiednio.
Zacznijmy od początku. Co trzeba zrobić, aby dostać się do takiej orkiestry reprezentacyjnej? Trzeba być przede wszystkim żołnierzem, który przy okazji gra na jakimś instrumencie, czy raczej jest się muzykiem, który myśli o takiej, no bardzo ważnej, myślę, w przypadku artystów, perspektywie stałej, stabilnej pracy?
Znaczy w tej chwili po wszystkich zmianach w szkolnictwie, które miały miejsce w różnych latach, no przede wszystkim tam końcówka lat 90., początek 2000, to w tej chwili jest się muzykiem, ma się ukończoną przynajmniej szkołę drugiego stopnia lub też już po studiach instrumentalnych i wtedy można zgłaszać się do odpowiedniej komórki w Wojskowym Komendzie Uzupełnień, która kieruje na przeszkolenie wojskowe, tam przechodzi się testy sprawnościowe i tak naprawdę z muzyka staje się żołnierzem, który zasila szeregi orkiestry wojskowej w miarę wolnych etatów, tak? Bo to też jest uzależnione, gdzie jaki instrumentalista jest potrzebny. Kiedyś do końcówki lat 90., jak wspomniałem, funkcjonowała szkoła, była to Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku. To była w ogóle jedyna szkoła tego typu w Polsce, która kształciła właśnie muzyków na potrzeby orkiestr wojskowych. To był 5-letni okres nauki, przez 5 lat zajęcia ogólnokształcące, przez 5 lat zajęcia muzyczne i przez 5 lat zajęcia wojskowe, bo trzeba wiedzieć, że to szkoła była, byliśmy skoszarowani w niej. Ja jestem absolwentem tej szkoły. Byliśmy przez 5 lat skoszarowani, sale 12-osobowe, naprawdę szkoła życia.
I jak się potem potoczyła pana kariera? Trafił pan od razu do Bydgoszczy, bo to jest to miasto, z którym był pan związany?
Tak, po ukończeniu szkoły tak naprawdę mieliśmy możliwość teoretycznie wyboru, gdzie chcielibyśmy pracować. Ja z racji moich jakichś takich sercowych spraw, tak, chciałem w Gdyni pracować.
A co tam, jest jakieś dobre centrum kardiologii?
Nie, po prostu moje serce lokowałem w Gdańszczance, więc ta Gdynia była najbliżej. Stąd myśl o orkiestrze marynarki wojennej w Gdyni. No niestety w tamtym okresie nie było zapotrzebowania akurat na trębacza, a z kolei było w Bydgoszczy, więc no i moja droga była właśnie dalej w Bydgoszczy.
Trafił pan do Bydgoszczy, tam na początku to podstawowe przeszkolenie wojskowe, które przechodzi każdy żołnierz wstępujący do wojska. I gdy już trafił pan do tej orkiestry, jak wyglądał taki typowy, przeciętny dzień członka właśnie orkiestry reprezentacyjnej?
Znaczy to nie tak, jak pan mówi. Szkoła, którą ukończyłem, już nas przygotowywała jako żołnierzy zawodowych. Ja kończąc szkołę miałem promocję jako na stopień młodszego chorążego Wojska Polskiego.
No tak, no oczywiście, pan jako podchorąży
tak,
kończył.
Jako chorąży, młodszy chorąży Wojska Polskiego i tak naprawdę byłem już gotowym produktem, można powiedzieć brzydko, do wykorzystania jako do pracy w orkiestrze wojskowej. Więc codzienne poranne odprawy, następnie zajęcia indywidualne, czyli tak naprawdę przygotowywanie się do grania, do próby z wspólnej orkiestry. Cały dzień tak naprawdę wypełniony ćwiczeniami, zajęciami z musztry. No, tak naprawdę już później piątek, sobota, niedziela to tylko i wyłącznie granie, występy, koncerty. Naprawdę bardzo, bardzo intensywnie.
bo ta wasza praca skupiała się głównie właśnie w weekendy. No, z weekendami kojarzymy to różne uroczystości wojskowe, nie tylko, no, ale generalnie rzeczy biorąc, to wtedy w te uroczystości, które uświetnialiście swoją obecnością i które cały czas zresztą przecież uświetniają różne orkiestry, się odbywają.
Tak, dokładnie. To, co moja żona w tamtym czasie, to były lata 90., mówi do mnie, no tak, wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, to ty pracujesz.
To trochę tak jak z dziennikarzami.
Trochę tak jak z dziennikarzami, tak dokładnie, bo piątek, świątek, niedziela, wszystkie święta państwowe, to my pracowaliśmy i to tak wygląda w telewizji, że o, grają tutaj pół godziny i pewnie wolne. No nie, my zawsze byliśmy zdecydowanie szybciej, próba, dopiero główny, powiedzmy ten punkt programu i następnie przejazd tak naprawdę do następnej miejscowości i kolejne granie, kolejna impreza, kolejna uroczystość.
Ale jeździliście nie tylko po Polsce.
Nie, no ja to, co powtarzam, świetna praca, świetna atmosfera, przede wszystkim możliwość zwiedzenia nie tylko Polski, ale też i no, naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć państwa w Europie, w których nie byłem, bo no, zdecydowaną większość odwiedzaliśmy właśnie poprzez pokazy przede wszystkim musztr paradnych na różnych uroczystościach, galach, no, naprawdę coś fajnego.
A to były konkursy, jakieś rywalizacje na to, która musztra wygląda najbardziej okazale?
Tak, między innymi były to konkursy, festiwale, ale też i na przykład różne uroczystości związane z polskimi akcentami w różnych państwach, bo czy to Bruksela, na przykład Belgia, tak? Z kolei Niemcy to festiwale typowo takie z podziałem na miejsca. No naprawdę mnóstwo uroczystości i konkursów.
Tak się zastanawiam, skąd ta miłość do trąbki u pana, bo ona pewnie gdzieś tam z lat młodości, z lat dzieciństwa pochodzi, czy to być może coś związanego z myślistwem, mieszka pan w Rytlu, pochodzi pan z takich terenów Borów Tucholskich, gdzie myślistwo jest zapewne bardzo rozwinięte, a ten element muzyczny także jest czymś nieodłącznie związanym z tym elementem życia wielu ludzi tutaj w Borach Tucholskich.
Tak, ja jestem rodowitym chojniczaninem. A skąd miłość do trąbki? Znaczy generalnie miłość do muzyki, bo mój tata, będąc młodszym człowiekiem, tak, grał w zespole muzycznym, był perkusistą i gdzieś ta muzyka zawsze towarzyszyła w takim, bym powiedział, żywym wymiarze, tak, bo próby, które mieli, a mieli zespół taki typowo no, w latach 70. trąbka, saksofon, akordeon i perkusja, no to taki raczej niespotykany w tej chwili skład, ale w tamtym czasie, kiedy instrumenty elektroniczne jeszcze nie były tak popularne, no to tego typu zespoły były bardzo popularne, więc ten kontakt z tą żywą muzyką też powodował we mnie jakiś taki impuls, no i też możliwość, że kolega po prostu taty, który grał na trąbce i saksofonie, rozpoczął taką moją wczesną edukację, później dopiero szkoły muzyczne.
Wróćmy jeszcze na chwilę do orkiestry reprezentacyjnej, czy generalnie do orkiestr reprezentacyjnych. Nie będę mówił w której, ale w którejś z naszych polskich orkiestr wojskowych widziałem pewnego pana, który no, miał kilka kilogramów za dużo, prawda? To było widać na mundurze. I wrócę troszkę do początku naszej rozmowy, gdy pytałem, czy to bardziej muzyk, czy to bardziej żołnierz. Jak to wyglądało po dostaniu się do tej orkiestry? Czy to jest tak, że cały czas trzeba było dbać o tę kondycję, cały czas trzeba było zachowywać się sprawność fizyczną, czy gdy już się zostało muzykiem orkiestry reprezentacyjnej, można było troszkę, no zapewne jak ten pan, którego nie będę tutaj przywoływał dokładniej, zapomnieć?
Wszyscy musimy sobie zdać sprawę, że każdy żołnierz zawodowy jest poddawany corocznemu sprawdzianowi ze sprawności fizycznej. Jeśli ten pan nawet miał kilka kilogramów nadwagi, a mieścił się w testach i je zdawał, to czapki z głów, skoro to mu nie przeszkadzało.
Musiał mieć dobre płuca, prawda, od dmuchania w te instrumenty.
No, może na przykład grał na tubie, która no, jest ciężka, wymaga dużej siły, stąd też jego krzepa może musiała być większa.
I rozmową z Łukaszem Osowskim, byłym sołtysem Rytla, a także byłym muzykiem orkiestry wojskowej, kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją jak zawsze Stefan Kotiuk, a za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec.
nasza flota, choć nieduża, czyli Marynarka Wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.